Nie wiem, dlaczego tak mówimy, że na zegarach mamy jeden elektroniczny zegarek w naszym studio. Piotr Mateusz Bobołowicz, Jan Oleński. Finał tej części Wielkiej Wyprawy. Piotr Mateusz Bobołowicz był na całej Wielkiej Wyprawie. Od początku do końca. Od Wilna, przez Sztokholm, przez Istanbul do Bratysławy. Jak się masz?
Byłem, rzeczywiście mam się w miarę dobrze i udało mi się nie wyjść z rytmu Wielkiej Wyprawy, czyli 3-4 godziny snu i dalej funkcjonuje. Jak dobrze, jak tak mi się uda dobrze ułożyć czas, to nawet 6 godzin, ale mam nadzieję, że po dzisiejszym poranku, gdzieś tam wczesnym popołudniem wrócę do domu i trochę te straty snu nadrobię.
Ja pozwolę sobie dodać, że Piotr w ogóle nie chciał wracać z Wielkiej Wyprawy i najchętniej podróżowałby dalej. No, niestety musieliśmy w naszej żelaznej demokracji, która demokracją do końca nie była, podjąć pewne decyzje, które skłoniły nas jednak do powrotu. Niemniej jednak myślę, że gdyby tak się nie stało, to Piotr jeszcze by tam gdzieś buszował.
Tak, rzeczywiście zostałem zastraszony i zmuszony do skierowania samochodu w stronę Warszawy, z Bratysławy, ale mógłbym podróżować dalej, bo w sumie tak jak było w naszej autopromocji, całe radio to Wielka Wyprawa, właściwie całe życie to Wielka Wyprawa.
Podróż nasza na pewno się nie kończy, no bo część Wielkiej Wyprawy Liliana Wiadrowska jest w Stanach, ale też Wielka Wyprawa to Ukraina, to co robi Paweł Bobołowicz, co robi Wojtek Jankowski, Dmytro, ruszą w kierunku frontu, tak to się zdarzy. Patrzę, że obrazy przyjechały, te obrazy, które kupiłem w takiej manufakturze w Istambule, były bardzo tanie, to nie są wielkie dzieła sztuki, ale są sympatyczne. Widzę teraz Bosfor, to jest piękne miejsce, wieje wiatr, świeci słońce, człowiek z Europy do Azji się przemieszcza. W Bosforze, tylko w Stambule do Wielkiej Wyprawy dołączył Jan Oleński.
Tak, zgadza się. I to, co widzimy na tym obrazie po lewej stronie, to jest Bosfor z meczetem w dzielnicy Üsküdar, jeszcze po europejskiej stronie, więc na obrazie widać to, co jest po drugiej stronie, właśnie Azję, a na drugim jest historyczny tramwaj przemierzający w tej i z powrotem taką najbardziej reprezentatywną ulicę Stambułu, czyli Istiklal Kadesi. Jest to ulica, którą można by przyrównać do naszego krakowskiego przedmieścia. Jednak tam dużo więcej jest turystów z całego właściwie świata, bo do Stambułu przyjeżdżają Europejczycy, przyjeżdża Zachód, zarazem przyjeżdża cała masa ludzi z Bliskiego Wschodu, z krajów, z których często nie mają wstępu do państw zachodnich. Tam mogą znaleźć taką namiastkę Europy i tam mogą przyjechać. Te obrazy z nami jechały. Pewnego wieczoru w Sofii padł pomysł, żeby fotografować się z nimi w różnych miejscach, więc hashtag szef mi kazał. Zrobiłem taką serię zdjęć razem z Piotrem. Piotr fotografował, ja pozowałem z tymi obrazami w różnych niespodziewanych miejscach, przez które nasza Wielka Wyprawa przejechała.
Patrząc na obrazy i słuchając Jana Oleńskiego, oczywiście łzy. Bo to jest łza uczestnika Wielkiej Wyprawy, wokół się kręci, bo rzeczywiście ta wyprawa była wielka i pełna przygód, ale teraz z Lubliany przenieśmy się do Zagrzebia. W Zagrzebiu panowie byliście i co?
W Zagrzebiu właściwie spędziliśmy 2 dni. Odbyliśmy kilka rozmów. To już był właściwie nasz trzeci pobyt w Chorwacji, bo byliśmy w Dubrowniku, stamtąd pojechaliśmy przez Bośnię do Rijeki, stamtąd przez Słowenię właśnie do Zagrzebia, do stolicy.
Zagrzeb wydaje się być takim miastem chyba mało znanym. Większość Polaków jeździ nad wybrzeże Morza Adriatyckiego, a tutaj Zagrzeb gdzieś tam może nie istnieje tak w naszej świadomości, jednak przyjechawszy ja byłem przynajmniej bardzo mile zaskoczony i to, co widać było właściwie już bardziej na północ, te stolice jednak bardziej wyludnione, mniej mieszkańców na ulicach. Tak Zagrzeb, który przypominał bardzo czy to Bratysławę w jakichś momentach, czy to nawet Wiedeń, tak? Ludzi na ulicach było tam pełno, mieszkańców, którzy nawet w ciągu środka tygodnia, w ciągu dnia pracy mieli czas, żeby spotkać się, czy to przy jakimś napoju, czy to przy rozmowie. Gwarno było, było ludno i to było takie bardzo pozytywne wrażenie. Poza tym jest tam kilka muzeów i kilka takich zupełnie nieoczywistych, na których jeszcze nigdy wcześniej nie natrafiłem. Ja odwiedziłem i rozmowę z tego muzeum też słyszeliście Państwo na antenie Radia Wnet. Muzeum Kanabisu w Zagrzebiu. Jest także Muzeum Kaca w Zagrzebiu. Tam niestety nie udało mi się porozmawiać dłużej, żeby dowiedzieć się, jaka jest rzeczywiście sprawdzona metoda na tę chorobę.
Do tych muzeów trzeba jeszcze dodać Muzeum z Rozbitych Związków też.
Zgadza się,
kolejne
tak.
Nietypowe.
Nietypowe muzeum. Tam Muzeum Kaca można by było mieć jakiś komentarz, bo każdy od czasu do czasu mógłby trafić do takiego muzeum i opowiedzieć o swojej przygodzie, ale opowiedzmy teraz o przygodzie Piotra Mateusza Bobołowicza, bo widzę, że nie rozmawiałeś z politykiem, nie rozmawiałeś z artystą, tylko...
Z politykiem też rozmawiałem też z artystką, ale akurat ta rozmowa na ulicy zagadnął mnie mnich Hare Krishna o imieniu Mark.
I'm Mark. I'm a monk from the Hare Krishna tradition, which originates from India.
Jestem Mark. Jestem mnichem z tradycji Hare Krishna, która pochodzi z Indii. Zetknąłem się z tą tradycją podczas studiów. Tak właściwie to był drugi rok mojej uczelni. Natknąłem się na te starożytne księgi, księgi wedyjskie, które mówią o wielu rzeczach, tematach duchowych, między innymi. I najbardziej zainteresowały mnie właśnie te tematy duchowe. Więc kiedy zacząłem je czytać, zdecydowałem, że kiedy skończę college, chcę poświęcić przynajmniej część mojego życia wyłącznie na studiowanie tego i dzielenie się tym z innymi. I robię to od tamtej pory. To było 7 lat temu, kiedy wstąpiłem do naszej świątyni w Zagrzebiu i od tamtej pory z radością to robię.
You're holding some books.
Trzymasz jakieś książki. Przypuszczam, że są to księgi, o których mi mówiłeś i nie sprzedajesz ich.
And you are not selling them.
No, I'm not selling them. Actually, the ancient spiritual tradition is that knowledge is...
Nie, nie sprzedaję ich. Właściwie starożytna tradycja duchowa polega na tym, że wiedza jest uważana za bardzo wielki dar, więc jest to coś, co daje się z zaufania, z miłości. Moglibyśmy również powiedzieć, oczekuje się, że ci, którzy otrzymują wiedzę, również ją doceniają i wniosą coś na jej rzecz. Dlatego nasz system polega na tym, że nie sprzedajemy książek. Prosimy tylko o dobrowolną darowiznę, aby osoba pokazała, że rzeczywiście docenia wiedzę i w ten sposób mogą również przyczynić się do szerzenia wiedzy i zachowania jej.
Jak duża jest świątynia Hare Krishna w Zagrzebiu?
The Hare Krishna Temple in Zagreb is medium, if we could say so.
Świątynia Hare Krishna w Zagrzebiu jest średniej wielkości, jeśli mogę tak powiedzieć, ale to jedna z większych świątyń w okolicy. Jednak biorąc pod uwagę cały świat, jest to jedna z mniejszych świątyń i liczy od 15 do 20 osób, w zależności od pory roku i czasu. Mamy około 10 rezydentów, co oznacza, że są tam cały czas. I niektórzy goście, okazjonalni goście przybywają i zostają z nami na jakiś czas.
Are there many followers? Czy w Zagrzebiu jest wielu wyznawców?
Not so many if we compare.
Nie tak wielu. Jeśli porównamy się do innych głównych tradycji duchowych, nie mamy tylu wyznawców. Ale to nie jest coś, co nas zniechęca. Nasz duchowy nauczyciel mawiał, że jeśli ktoś sprzedaje diamenty, a wiedza wedyjska, przynajmniej zgodnie z tradycją wedyjską, jest uważana za bardzo, bardzo cenną i porównywana do diamentów, więc jeśli ktoś sprzedaje diamenty, wtedy nie będzie miał tylu klientów. Jeśli więc poważnie spojrzymy na jakąkolwiek tradycję duchową, tych, którzy są naprawdę szczerzy i oddani, nie ma tak wielu. I możemy również zrozumieć, że dlatego nasza tradycja nie jest tak duża, ale liczba wyznawców nie jest głównym problemem.
Therefore our tradition is not so big in numbers, but the numbers are not the primary concern.
You're from Croatia.
Jesteś z Chorwacji. Jak to jest być wyznawcą Kryszny tutaj w Chorwacji?
It's very interesting. It stands out definitely. It stands out in the crowd.
To bardzo interesujące. Zdecydowanie wyróżnia się w tłumie. I powiedziałbym, że Chorwacja jest w rzeczywistości bardzo sprzyjająca dla praktykowania świadomości Kryszny. To znaczy, nie jest w żaden sposób nieprzychylna, ale też w pewnym sensie jest dobrym miejscem, ponieważ ludzie tutaj mają tradycję bycia religijnym, co sprawia, że są skłonni do akceptowania i szanowania innych tradycji religijnych. Oczywiście zawsze są ludzie, którzy są bardzo zamknięci i nie mogą znieść innych tradycji, ale powiedziałbym, że ci ludzie należą do mniejszości w Chorwacji.
Jaki jest twój przepis na życie?
My recipe for life is
moim przepisem na życie jest poświęcenie jak największej ilości energii na studiowanie tej starożytnej wiedzy i dzielenie się nią z innymi. To w zasadzie służba. Uważamy to za służbę, nie coś, co robimy dla wypłaty, ale coś, co robimy z wdzięczności. Moglibyśmy też powiedzieć miłość. Tak więc przepis dla wszystkich, zgodnie z tradycją wedyjską, polega na zrozumieniu ich prawdziwej duchowej tożsamości. Odbywa się to poprzez służbę, poprzez próbę szczerej służby najwyższej przyczynie wszystkich przyczyn. W tradycji wedyjskiej nazywa się go Kryszna, co znaczy wszechatrakcyjny. Różne tradycje duchowe mają różne nazwy, ale możemy powiedzieć, że w istocie to jest to samo. Kiedy ktoś rozumie swoją prawdziwą relację z tym najwyższym, wtedy można zachowywać się właściwie i we właściwy, pełen miłości sposób wobec wszystkich. Nie tylko tych, którzy są blisko nas, ale w rzeczywistości do wszystkich żywych istot.
Everyone, not just those who are close to us, but actually all living beings.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za zainteresowanie i poświęcony czas.
To była rozmowa z Markiem, z mnichem Hare Krishna z Zagrzebia. Rozmawialiśmy na takiej ulicy, na skrzyżowaniu ulic, w miejscu bardzo ludnym i w miejscu bardzo kolorowym, bo niedaleko chodził też człowiek, nie wiem, wyglądał na jakiegoś duchownego w białym, długim, w białej, długiej szacie i w białym kowbojskim kapeluszu, więc ten element trochę utrudniał identyfikację.
A w kapeluszu zawsze chodził Piotr Mateusz Bobołowicz, więc dwa kapelusze spotkały się na ulicy w Zagrzebiu. Wywiad bardzo interesujący, ale Piotrowi chcę i Jankowi również i w ogóle całej wyprawie podziękować. Państwo, niektórzy oglądają nas na naszym YouTubie. YouTube Radia Wnet to pokaże. Kamień z gór wyklętych czy przeklętych?
Przeklętych, a właściwie z gór dynarskich, których częścią są góry przeklęte.
Przez te góry przeklęte. Jan Oleński prowadził samochód. To góry, przez które trzeba przejechać, żeby się dostać z Kosowa do na wybrzeże, do Dubrownika.
Zgadza się.
No i?
Wąska droga, mało miejsca. Jechaliśmy nocą, bardzo ostre zakręty, niekiedy 90 stopni, niekiedy jeszcze bardziej gęsto. Samochodów nie było dużo na tej drodze, bo była noc, jak już wspomniałem, las. Natomiast jak już się z takim samochodem spotkaliśmy jeden czy drugi raz, to było bardzo, bardzo bliskie spotkanie. Natomiast przejechaliśmy, dotarliśmy na drugą stronę, tam już na nas czekała piękna, świeżutka autostrada i nią pomknęliśmy sobie z Czarnogóry przez Bośnię aż do Dubrownika w Chorwacji.
I dlaczego te góry nazywają się przeklęte? Może przeklinają je ludzie, którzy muszą przez nie przejechać zimą?
Niewykluczone.
A z Bratysławy przyjechała córka żyrafy, którą kiedyś też państwu pokazuję, bo państwo oglądają. To są jakieś atrakcje. Stoi żyrafa teraz na kamieniu z gór przeklętych. Historia żyrafy jest prosta. Jak byliśmy w maju w Bratysławie na kongresie Globsec, między innymi w czasie naszej bukareszteńskiej dziewiątki, to przyszła do nas mama tej żyrafy, czyli kupiliśmy żyrafę, która z nami podróżowała i która w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęła w Bukareszcie. I teraz mała żyrafka wróciła do studia Radia Wnet. Z tego się cieszę. Żyrafka z Bratysławy, a w Bratysławie Piotr Mateusz Bobołowicz prowadził rozmowy z kim?
Rozmawiałem z Łukaszem Onderczaninem, dziennikarzem z redakcji zagranicznej dużego słowackiego dziennika SME. To czym żyje teraz Słowacja i słowacka opinia publiczna?
Jeden tydzień temu był atak na klub LGBT tu w Bratysławie i to jest bardzo wielki temat, dlatego że jest tu mnogo bardzo konserwatywnych polityków, którzy boją się, że ten temat będzie zneużyty z jednej, z drugiej strony. Był tu przez weekend protest za prawa LGBT i proti nienawiści, bo to był zamach terrorystyczny, możemy to nazwać. W Słowacji jest to temat dlatego, że jest to bardzo konserwatywny kraj, tak jak w Polsce też. Dlatego opinie w Bratysławie, to jest liberalniejsze mieście niż Słowacja, są inne niż na północy Słowacji czy na wschodzie. Opinie są takie, że dużo polityków kilka lat, oni wyużywali ten temat LGBT jak broń, utoczyli na LGBT, a dlatego ta atmosfera bardzo pomogła tomu zamachu, tomu terrorystycznemu zamachu, dlatego, że politycy to wykorzystują tak, ten temat. To jest bardzo wielki problem tutaj na Słowacji. No zobaczymy, czy coś zmieni się w następnych miesiącach. Czy będą wybory, można. Nasz rząd nie jest bardzo stabilny. Koalicja nie ma dużo głosów w parlamencie, tak można. Zobaczymy, czy ktoś będzie wykorzystać ten temat z jednej i z drugiej strony.
A za mniej niż dwa tygodnie odbywają się wybory samorządowe. Jak wygląda ta przedwyborcza walka?
W wielkich miastach jest taka antykampania tu w Bratysławie z jednej z drugiej strony, ale myślę, że nie będzie to jakieś przekwapienie. Myślę, że tutaj prezydent Bratysławi ma bardzo wielką szansę, że będzie znowu, że wygra te wybory. Myślę, że nie będzie wielka różnica, jak była 4 lata temu w tych lokalnych wyborach. Jeden problem jest, że wybory będą podczas wakacji. Dlatego dużo polityków boi się, że ludzie pojedą na wschód Słowacji na wakacje i nie będą brać w wyborach. Tak to można coś zmienić w tych wyborach.
Europa żyje teraz nadciągającą zimą, kryzysem energetycznym, kryzysem ekonomicznym wywołanym wojną na Ukrainie. A jak na Słowacji? Czy Słowacja boi się o swoje dostawy gazu, czy boi się o ceny energii?
Myślę, że tak, dlatego, że Słowacja jest bardzo związana z ruskim gazem. Nie tak można jak Europa Zachodnia, ale za bardzo jest to problem dla nas. Problem jest, że ludzie, oni myślą, że nie Rosja jest za tym problemem, ale Ukraina i wojna. Także te opinie są takie. Wsparcie dla Ukrainy spada, dlatego że ludzie sądzą, że to Ukraina jest za tym, za tą wojną energetyczną, albo że jest jakś odpowiedna za to. Także to jest, myślę, że duży problem dla Słowacji. A zobaczymy, co rząd zrobi z cenami energii. Dużo ludzi im się nie lubi, jak co rząd działa.
Słyszałem, że według ostatnich badań opinii publicznej niecałe 50% Słowaków popiera Ukrainę, około 20% popiera Rosję, około 20% jest niezdecydowanych, z czego no można przypuszczać, że około połowy raczej ma tendencję w kierunku Rosji i jest to raczej starsze pokolenie.
Tak, a myślę, że nie tylko starsze, ale na internecie, na socjalnych mediach jest bardzo dużo prorosyjskich dezinformacji, jest tu bardzo dużo polityków, które są prorosyjskie, a dlatego opinie są też prorosyjskie. A tak, starsza generacja jest, nie wiem dlaczego, nie rozumiem temu, bardzo nostalgiczna za, można, za komunizmem, a nie rozumiem dlatego, my też byliśmy ponad 20 lat okupowani Rosją, ale te opinie publiczne są prorosyjskie, także myślę, że politycy i dezinformacje na internecie bardzo pomagają tym prorosyjskim opiniom.
A jednak rząd słowacki jest raczej proukraiński. Ukrainę wspiera, przekazuje pomoc wojskową.
Tak, minister zagranicznych rzeczy, on jest bardzo proeuropski, pro NATO, ale też jest tam bardzo dużo polityków, które były kilka lat temu bardzo prorosyjski. Teraz nie są tak wokalni, ale zobaczymy, jak będą można wybory. Jak już powiedziałem, ten rząd nie jest za bardzo stabilny, tak jest tu ryzyko wyborów. Sondaże ukazują, że prorosyjskie partie, jak jest były premier Fico, albo ekstremiści z Republiki, oni są bardzo prorosyjski. Odnoszą sukcesy te prorosyjskie partie. To zobaczymy, co będzie w następnych miesiącach. Myślę, że jestem szczęśliwy, że w tym czasie, jak zaczęła wojna na Ukrainie, nasz rząd jest proeuropejski, albo można 4 lata temu, to byłby większy problem. Ten rząd był trochę więcej prorosyjski, także myślę, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest proeuropejskie, a ta pomoc Ukrainie jest tutaj.
A jak wyglądają w tym kontekście, i nie tylko w tym kontekście, bo teraz jest właściwie dosyć głośny temat Węgier, jest temat trudnych relacji też słowacko-węgierskich ze względu na tą mniejszość węgierską, która jest tutaj, ze względu na słowacką mniejszość na Węgrzech. Jak te relacje wyglądają? Dodatkowo kontekst energetyczny, interkonektor ze Słowacją.
Ja myślę, że już to nie jest taki problem, jak było to można 10 lat temu. To był bardzo wielki problem w wyborach. Dużo polityków atakowało Węgry na Słowacji. Myślę, że dzisiaj relacje są dobre. Tak, już to nie jest taki wielki temat, jak to było kilka lat temu. Tak, relacje dyplomatyczne są bardzo dobre. Myślę, że Węgrzy żyjący na Słowacji nie widzą takie problemy, jak było kilka lat temu. To było bardzo dużo ataków na Węgrzy. No nie jest to już taki, nie jest to temat dla wyborów, dla polityków. Partia węgierska jest bardzo marginalna, można tak 4-5%. To zobaczymy, czy będzie w parlamencie w następnych wyborach. Tylko kilka polityków są taki pro-Orbanowski, a dlatego można, to będzie problem, że nasz rząd jest proeuropejski, ale kilka polityków w koalicji są za Orbana, może tam jest jakiś problem z relacjami, ale myślę, że już nie jest to wielki temat dla normalnych ludzi.
Co relacje z Węgrami mamy omówione, a jak wyglądają relacje Słowacji z Polską?
Ja myślę, że dobrze, ale niestety nie dużo ludzi zainteresuje tymi relacjami. To jak tutaj rozmawiacie z Słowakami o Polsce, to oni można... Dużo do polskich turystów chodzi w Słowacji, ale myślę, że nie dużo Słowaków było w Polsce. Można tylko na zakupy, niegdzie do nowego targu, ale jak ja studiowałem kilka lat temu w Warszawie, myślę, że też Polacy i Słowacy mi nie dużo wiemy o sobie. Nie dużo Słowaków podróżuje do Warszawy, do Gdańsku lub po Polsce, a myślę, że to samo o Polakach, że oni znają Tatry, a niskie Tatry, a jeżdżą na narty, ale nie interesują się za sytuacją na Słowacji. Generalnie myślę, że relacje są dobre, ale nie jest tu bardzo wielki interes dla Polski.
Słowacja jest w takim specyficznym położeniu, bo była częścią Austro-Węgier, potem była w bloku komunistycznym, jako część Czechosłowacji, właściwie kulturowo, kulinarnie, ale też językowo leży gdzieś na przecięciu, prawda? Leży między Czechami, Węgrami a Polską. Czy to widać w mentalności? Jaka jest mentalność Słowaków?
Nie wiem, czy to widać w mentalności. Myślę, że my byliśmy długo bardzo izolowani. To jest problem, dlaczego my nie jesteśmy interesowani, co dzieje się w Polsce. Z Czechmi tak naprawdę my byliśmy bardzo długo w jednym kraju. Tak tam dużo moich przyjaciółów żyje w Pradze albo pracuje tam. Tak z Czechami to jest inne. To jest bardzo, bardzo bliskie relacje, ale jakaś mentalita, nie wiem, czy jest to taki miks, można trochę, ale w zasadzie, że Słowacja jest taka izolowana z tym. Jest to Europa Wschodnia. Czechy, myślę, że opinie są tam więcej proeuropejskie, więcej zachodnie, a na Słowacji można nie tak silno jak w Czechii. No jest to taki miks.
I to był Łukasz Onderczanin, dziennikarz redakcji zagranicznej dziennika SME.
Jak słuchałem Poranka Wnet z Bratysławy, to słyszałem opowieść o tej manifestacji, o tym morderstwie w klubie dla homoseksualistów oglądał, czy dla gejów, tak? Taki klub...
Dla osób homoseksualnych.
Dla osób homoseksualnych, opowiadał o tym Jan Oleński. Po skryptum do tej opowieści...
No, chciałem podziękować wszystkim słuchaczom, którzy zrozumieli, na czym polega dziennikarstwo, obiektywny i rzetelny przekaz, bo będąc w Bratysławie tak się złożyło, że akurat to było w 2-3 dni po tym, jak doszło do tej tragedii, ciężko było przejść obok ogromnej masy ludzi manifestujących i nie opowiedzieć o tym na antenie. Niestety trafiło się kilku takich naszych słuchaczy, którzy nie zrozumieli, nieopatrznie traktując to jako, w cudzysłowie, biorące jakąś homopropagandę, propagandę LGBT. Nic podobnego, po prostu mówimy o tym, co się dzieje, a każdemu człowiekowi bez względu na orientację, pochodzenie należy się szacunek, jeżeli w tak tragiczny sposób zginął, i po prostu chcieliśmy dać przestrzeń, wypowiedzieć się tym osobom, które cierpiały z powodu tej tragedii, bo właśnie tych ludzi spotkaliśmy na swojej drodze.
To nawet mógłby być slogan reklamowy, mówimy o tym, co się dzieje, bo taki jest sens naszej wielkiej wyprawy i w ogóle działania radia.
Staramy się rzeczywiście przekazać tą rzeczywistość najlepiej, jak się da, chociaż czasami oczywiście wkrada się ten błąd obserwatora, czyli pokazujemy tylko jakiś wycinek, bo jednak jesteśmy ludźmi i ludzi spotykamy na naszej drodze.
Tak czy siak, myślę, że warto może zakończyć tę godzinę słowami: żyjmy i dajmy żyć innym.
Powiedział Jan Oleński, Piotr Mateusz Bobołowicz. Wielka wyprawa jeszcze wróci na antenę. Ta część wielkiej wyprawy wróci na antenę Radia Wnet, bo przygotowujemy podcasty, czyli wiele rozmów, które zostały nagrane, teraz muszą być przejrzane i potem zmontowane i na koniec powstaje z tego nowoczesne nowe słowo, nie bardzo nowe słowo, ale słowo podcast, czyli reportaż radiowy, mówiąc w starym języku. I te wszystkie reportaże usłyszą Państwo na antenie Radia Wnet. Wnet je Państwo usłyszą, ale jeszcze szybciej usłyszą Państwo wiadomości. Jakub Duszak jest już niedaleko mikrofonu, na zegarze godzina 8. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję, a teraz czas na wiadomości.